dniach od 16 do 17 stycznia bieżącego roku w szkole sióstr Nazaretanek w Kaliszu miały miejsce warsztaty. Były to warsztaty dla dzieci, SMS dla Jezusa oraz warsztaty pisania ikon dla dorosłych. W organizację warsztatów włączyły się osoby skupione wokół wspólnoty modlitewnej Abba Pater.
Elżbieta Kołomecka.
Jest Pani odpowiedzialna za organizację jednej części warsztatów. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobał plakat. SMS dla Jezusa. Wysyłacie SMS-y dla Jezusa?
Tak, najpierw On wysyła nam swój znak, mówi nam o swojej miłości, mówi nam o tym, że nas bardzo kocha, mówi nam o tym, co nam przeszkadza i z czym musimy zerwać, żeby połączyć się razem z Nim. No i my na to odpowiadamy i wysyłamy tak, jak potrafimy, do Niego SMS-a. Tańcem, śpiewem, pracami plastycznymi też. Także myślę, że dzieciaki mają pełen przekrój.
Tak, bo powiedzmy, że mówimy o tej części warsztatów przeznaczonych dla dzieci. Dla dzieci w jakim wieku?
Dzieci są głównie od 6 do 10, 11, 12 roku życia.
Taki dość bogaty przekrój.
No, ale dajemy radę.
Tak, ja przed chwilą miałam okazję uczestniczyć w chwili takich zajęć, kiedy uczyły się śpiewu, bo wymieniła Pani te różne oferty, które są tutaj związane z warsztatami. Może troszkę szerzej o poszczególnych elementach. Jest śpiew, widziałam księdza Sebastiana Łagodkę, który uczył.
Tak, z księdzem Sebastianem prowadzimy to na tak zwanej wymianie, czyli dokładamy do takich rzeczy, które dzieci znają, czyli do pieśni, do dram takich sytuacyjnych. Uczymy dzieci, jak robić scenki ewangelizacyjne, uczymy dzieci, jak ze śpiewu wyciągać to, co jest najistotniejsze i najważniejsze. Prace plastyczne też są, wszystko jest pod kątem całego tematu, którym jest kerygmat. I dodajemy do tego treści, tak żeby dzieci rozumiały, po co to jest w ogóle w kościele, po co się to robi w kościele i że one też mogą tymi sposobami, w taki właśnie sposób, ewangelizować, mówić o Jezusie, a jednocześnie, jak na przykład chociażby śpiew. No to jeżeli, często jest tak, że śpiewamy w kościele treści, w które nie wnikamy, natomiast my tutaj próbujemy dzieciakom uzmysłowić, że te treści, które oni śpiewają, są naprawdę wzięte nie z powietrza, tylko z przeżycia głębokiego doświadczenia Pana Boga.
Trzeba bardzo dzieciaki zachęcać do tego zaangażowania, czy one bardzo chętnie podejmują kolejne wyzwania?
Powiem, że chętnie też chciałyby pójść swoimi drogami, ale dajemy radę, tutaj różnorodność i duża ilość osób do pomocy. Tu naprawdę jest cały zespół osób, które pomagają, zajmują się kuchnią, zajmują się poszczególnymi częściami. Mamy akompaniatora świetnego, Krzysia Krzyżaniaka. Oprócz tego mamy Paulę Karbowską, która prowadzi z tańcem. Razem z księdzem Sebastianem tutaj wymieniamy się treściami różnego rodzaju, współprowadzimy. Mam dziewczęta z Caritasu, też szkolnego koła Caritas, które też tutaj pomagają. Dziewczęta ze wspólnoty Abba Pater, siostry Nazaretanki, siostra Nikola jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o tęczę, ale nie tylko, jeżeli chodzi o też wsparcie razem z drugą siostrą.
To jest przekazywanie treści, ewangelizacja, ale ja mam wrażenie też, że dzieci idąc do domu, te treści mogą przekazywać swoim rodzicom. Czasami jest potrzeba w tą drugą stronę, żeby przypomnieć o tych najważniejszych wartościach.
No właśnie, sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie, jak to pójdzie dalej, jak dzieci się odnajdą wraz z rodzicami w całej tej tematyce, jak te warsztaty, w sumie takie warsztaty o rekolekcje wybrzmią w nich, a jednocześnie w całych ich rodzinach. Bardzo jestem ciekawa. Jeżeli chodzi o prowadzenie warsztatów tutaj w Kaliszu, to jest takie moje pierwsze doświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o ewangelizację, formy nowej ewangelizacji, pracę, nową ewangelizację, to nie. Oprócz tego jeszcze jestem katechetą z 15-letnim stażem i pracuję w gimnazjum głównie, więc muszę się trochę też poprzestawiać na dzieciaczki, ale mam trójkę własnych, także nie jest źle.
Gimnazjum to ja muszę przyznać, że to jest trudny wiek, jeśli chodzi o naukę i przekazywanie treści, ale ja myślę, że czasami właśnie i nam, dorosłym i tym dojrzewającym osobom, dorastającym, są potrzebne takie treści i podstawowe zasady przekazywane tutaj.
Moim zdaniem czasem im prościej, tym głębiej, tym lepiej. Ale z doświadczenia swojego też wiem, że jeżeli czegoś się nie przeżywa, jeżeli nie wchodzi się w jakąś treść, jeżeli nie przepracuje się pewnych rzeczy, no chociażby przez to, że no takimi chociażby prostymi warsztatami, czy tak jak na przykład na lekcjach, czy na jakichś spotkaniach dla bierzmowanych, jak oni nie wnikają w te treści, nie przerabiają ich sami na przykład, nie robią sami czegoś, to jest im to o wiele trudniej zrozumieć, jak mają to przedstawiane. Natomiast w momencie, kiedy oni wchodzą w to wszystko, sami to przedstawiają, sami współuczestniczą, współprzygotowują, współprowadzą, no to jest całkiem inny odbiór.
I też jest często chyba bazowanie właśnie na tej aktywności, jeżeli mówimy o dzieciach i o młodzieży, żeby jakby ciągle organizować te zajęcia, żeby tak jak pani mówi, potem mogły wejść w te treści.
W ogóle trudne jest doświadczenie pracy z dziećmi, z młodzieżą. Tak w dzisiejszych czasach, dlaczego? Dlatego, że coraz mniej się mówi o Panu Bogu w rodzinach. Coraz mniej dzieci ma taką możliwość, żeby swobodnie rozmawiać o Panu Bogu w domach. Zostaje czasem to zepchnięte tylko na margines katechezy, bądź jakichś spotkań, wspólnoty i tak dalej. I dzieciom jest często trudno przeżywać te treści, że one są ważne, że one są istotne, że to jest coś, co jest z nimi przez całe życie, że to nie jest tylko na okres edukacji, tylko naprawdę całe życie. To jest coś, co my musimy budować. My, ludzie wierzący, my ludzie pracujący z młodzieżą na różnych polach, z dziećmi i tak dalej, którzy są w kościele, ale to jest pole do popisu dla każdej wspólnoty w kościele, dla każdej wspólnoty.
Właśnie to, co już wypłynęło w naszej rozmowie, że mamy nadzieję, że dzieci wracając do swoich rodzin, które, tak jak mówiliśmy tutaj przed włączeniem mikrofonu, jesteśmy w zabieganiu, gdzieś tam dużo obowiązków i pewne rzeczy się gubią, to może właśnie to oni będą tymi małymi ewangelizatorami, którzy będą przypominać i będą mówić, że mają takie potrzeby, że chcą być blisko Pana Boga i tych rodziców też zachęcać do tego.
O, fajnie by tak było, naprawdę. Polecam wszystkim.
A my polecamy takie warsztaty i będziemy tutaj krążyć między uczestnikami. Dowiemy się, jak dzieci odbierają zajęcia.
Jak najbardziej. Proszę śmiało pytać. Sama jestem bardzo ciekawa.
Przed chwilą z panią Elą mówiliśmy, że ksiądz Sebastian Łagódka działa pod względem śpiewu, jeśli chodzi o warsztaty. Muszę powiedzieć, że w dość nietypowej roli widzę księdza zawsze w działaniach seminaryjnych, a dzisiaj z dziećmi, ale bardzo miło.
To są dzieci, nawet nie młodzież, tylko dzieci, dziewczynki, chłopcy, więc mogę trochę się wykręcić, powiedzieć, że jest to działanie powołaniowe, ale właściwie moim zadaniem jest nie tyle prowadzenie śpiewu, co prowadzenie pewnych takich mini konferencji dotyczących życia duchowego. Są to warsztaty muzyczne dla dzieci, ale to są też również warsztaty połączone z pogłębianiem wiary, więc w takim charakterze też tutaj trochę jestem. Też do pomocy, czy posługując również lekko tej grupie, która dwa piętra wyżej nad nami pisze ikony, żeby się z nimi trochę pomodlić, później jeszcze odprawić mszę świętą, powiedzieć do nich słowo. Więc właściwie robię to, co do mnie należy. Jestem księdzem, który został posłany do posługiwania sakramentalnego przepowiadania. Tyle, że dzisiaj to przepowiadanie jest wobec małych dzieci. I tu od razu muszę powiedzieć, że takie mam wrażenie, że pewne treści chwytają dużo szybciej i dużo prościej niż dorośli.
Właśnie ja o to chciałam zapytać, bo mam wrażenie, że też są bardziej otwarci. Czasami chyba dorosłym tej otwartości brakuje na to, co jest dobre, a my się czasami lękamy na to otworzyć.
To już mam doświadczenie własne z wielu lat mojego posługiwania w czasie rekolekcji dla dzieci, rekolekcji parafialnych i szkolnych, że dzieciom jak się prosto mówi, to one w tej prostocie często przyjmują słowa i idą za tropem czy kierunkiem, który im się wskaże, więc właściwie ta praca nie jest taka trudna, bo można swobodnie przechodzić kolejne etapy i widać, że te dzieci to wszystko łączą. Pozostaje tylko modlić się i mieć nadzieję, że tak łatwo tego nie zapomną, że to im nie ucieknie z głowy, kiedy będą dojrzewać, kiedy będą dorosłymi. Ale myślę, że całe te warsztaty, czyli też śpiew, nazwijmy go śpiewem religijnym, taniec, zabawy, dramy, to wszystko razem powoduje, że to jest bardziej przeżyte, a to, co jest przeżyte, nasze przeżycia, myślę, że pozostają nam na dłużej.
I czasami mam takie wrażenie, że to dzieci przypominają rodzicom o pewnych rzeczach, które są ważne i przypominają też o potrzebie Pana Boga i mamy chyba nadzieję, że po tych warsztatach te treści, które zostaną w dzieciach, przyniosą do swoich domów.
To my duszpasterzy, że tak powiem, już wiemy, że czasem z pewnymi treściami można dotrzeć do rodziców przez dzieci, ale pierwszy, że tak powiem, cel to jest dla nich samych, dla ich wiary, dla ich spotkania z Panem Jezusem, a jak się staną apostołami, ewangelizatorami w swoich domach, no to tylko się z tego cieszyć. Natomiast to, co Pani powiedziała wcześniej odnośnie tego, że one wychwytują różne rzeczy, napominają. Tak, bo dziecko składa wszystko w jakąś logiczną całość, słyszy to wszystko na przykład tutaj, więc jak spotka się z jakimś zakłamaniem, czy z czymś nielogicznym, albo z czymś, co będzie kolidowało z tym, co wie już, mówisz, no to odezwie się, powie, że to nie tak, że przecież ja wiem, że to powinno być inaczej. No i to jest też taki dobry owoc, bo czasem dziecko potrafi zawstydzić i spowodować, że ktoś inaczej pomyśli, czy wycofa się z czegoś, nie wiem, głupiego, nierozważnego.
Mówiliśmy sobie ciągle o tej miłości Pana Boga, że z miłości jesteśmy stworzeni, do miłości jesteśmy stworzeni. Widzieliśmy kilka różnych tutaj scenek, w których widzieliśmy też to, że grzech odciąga nas od Pana Boga, czyni nas ludźmi nieszczęśliwymi. Ale uwaga, jedna sprawa, ona już kilka razy dzisiaj była powiedziana. Nawet kiedy człowiek odwraca się od Pana Boga i grzeszy, i nie chce z Nim chodzić, żyć, nie chce Go słuchać, Bóg nie przestaje takiego człowieka kochać. I któryś z Was przed chwilą o tym mówił. Dlaczego? Dlaczego Bóg nie przestaje kochać? Bo ciągle jesteśmy Jego dziećmi. Nawet jeśli czasami o tym nie myślimy, nawet jeśli o tym ktoś zapomni, nawet jeśli ktoś powie, że on nie wierzy w Pana Boga, nie przestaje być Jego dzieckiem.
Mam na imię Ewa i jesteśmy tutaj bardziej od pomocy, od kuchni, tak dosłownie mówiąc.
Tak, ale jak się znalazłaś na warsztatach?
Moja mama jest tam na górze na ikonach i poprosiła mnie w sumie, żebym pomogła. No to pomagamy z siostrą.
No właśnie, bo podczas warsztatów trzeba coś dla ducha, ale i dla ciała, więc trzeba się posilić. Na co mogli liczyć uczestnicy warsztatów, jeśli chodzi o jedzenie?
Na pewno było smaczne. Trzeba było przygotować, prawda, i posprzątać, a tam było sporo rąk do pomocy, więc nie było trudno.
A jak obserwujesz warsztaty z tej z drugiej strony? Jak reagują dzieci na warsztaty?
Wydaje mi się, że są raczej pozytywnie zadowolone, ponieważ no oczywiście tam na początku trochę tam tutaj przychodziły, tak? Bo jednak no, moja siostra i tak dalej, ale potem już się chyba bardzo mi się spodobało, ponieważ siedzą cały czas tam i raczej nie wychodzą.
A to dobry znak.
Tak, myślę, że tak właśnie, bo im się podoba. Tak mi się wydaje.
Ty jakoś też możesz skorzystać w tych warsztatach, mimo że nie bierzesz w nich bezpośredniego udziału? Co ci to daje w ogóle, że tutaj jesteś i pomagasz?
Raczej tą pomoc taką, że można w jakiś sposób inny niż tam z tymi dziećmi mimo wszystko pomóc. Zawsze tak jest lepiej w sercu.
Dzień dobry.
Z Zosią jest?
Julia.
Dziewczyny, uczestniczycie w warsztatach i chciałabym, żebyście mi opowiedziały, co już udało się zrobić podczas warsztatów.
No, żeśmy śpiewali, tańczyli, no i żeśmy jeszcze takie filmy oglądali i żeśmy jeszcze przedstawiały takie scenki o grzechu. To było, że dziewczynka dotknęła zakazanego krzesła, od którego nie mogła się oderwać. No i wszyscy przechodzili i nie zwracali na nią uwagi, ale później się zaczęli modlić przy niej i ona po prostu wstała z tego, odkleiła się jakby. I później odrzuciła to krzesło i tam było napisane grzech. To na początku pokazywały takie dwie dziewczyny, przedstawiały właśnie.
Powiedziałaś, Zosiu, na początek, że śpiewacie. A co śpiewacie?
Śpiewaliśmy takie różne pieśni religijne, takie raczej o Jezusie.
Co najbardziej Wam się podoba? Które zajęcia są najciekawsze, Jula?
Ja jestem taką jakby tancerką, bardzo lubię taniec, śpiew, więc dla mnie to najlepsze są tańce, śpiew. No, dla mnie najbardziej śpiew mi się podobał. Ta scenka mi się też podobała, bo właśnie też takie aktorskie rzeczy też mi się to właśnie tak podobają.
Ta scenka, o czym się opowiada ważnie? Alone in my little world, who dreams.
Brawa dla dziewczyn, należą im się.
O czym była ta scenka? Kto przyjdzie tutaj do mikrofonu i opowie nam ją? Chodź, Julka.
Scenka była o tym, że dziewczyna, która znalazła płaszcz, założyła go na siebie, zaczęła się jakby dusić, szarpać, ale nagle zjawił się Bóg i ona nie chciała przyjąć tego, ale później ją odpiął.
A jak myślisz, Julcia? Co symbolizował czarny płaszcz?
Takie jakby zło, śmierć.
Co daje człowiekowi coś takiego? Co powoduje z człowiekiem?
Że się dusi.
Że się dusi. Czy człowiekowi potrzebna jest pomoc?
Tak.
I kto jej pomógł?
Bóg.
Bóg. A dlaczego on?
Bo on wszystkim pomaga.
No, a dlaczego on jest taki pomagający wszystkim?
Bo dobry. Nas wszystkich kocha.
O. I normalnie robi się tę scenkę w ten sposób, że chodzą osoby po miejscu, w którym są,
I ćwiczą to swoje ja. Chodzą tacy złośnicy, chodzą tacy ludzie, którzy są zlęknieni bardzo mocno, chodzą tacy ludzie pewni siebie, niepotrzebujący innych do pomocy. I bardzo często z takimi osobami mamy do czynienia. Wy na pewno macie, jeżeli chodzi o świat dorosłych. Czasem wy przybieracie takie role. Rzadziej, ale też wam się zdarza. Czasem wchodzicie już w te role. Już powoli zaczynacie wchodzić w te role, w rolę albo człowieka bardzo agresywnego, albo człowieka bardzo wyizolowanego, takiego nieśmiałego, niepewnego siebie. Ale spokojnie, jeszcze będziemy o tym rozmawiać.
W warsztatach jest ciekawe to, że macie bardzo różne zajęcia, jak mówicie. A po co wam się te zajęcia przydadzą w kolejne dni? Możecie je jakoś później wykorzystać?
To znaczy możemy później na przyszłość mieć jakieś wzory czy inne rzeczy? Mówią też różne historyjki tutaj, jest bardzo tu ciekawie. Tak, rzeczywiście jest to bardzo przyjemnie, miło. Rzeczywiście też są właśnie takie historie, film to pokazują. To takie właśnie bardzo, bardzo to przedstawia to wszystko, co się kiedyś działo.
No i można chyba też poznać nowych przyjaciół, znajomych.
Prawda. Zosia trochę ma znajomości i też mnie zapoznała z innymi.
Zosia, dobrze, że się dzielisz tymi znajomościami.
No tak.
To ja życzę wam dalszych zajęć, żeby były wesołe i jak najlepsze i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję.
Chciałabym wam jeszcze coś innego puścić. Chciałabym, żebyście zobaczyli sobie jeszcze króciutki filmik.
Kim był Jezus?
Kim jest Jezus?
To jest pytanie.
Czy on naprawdę istniał?
Co takiego mówił?
Co takiego robił?
Dlaczego jest kimś szczególnym?
Czym różni się od innych wielkich postaci historycznych?
Jego narodziny były cudem. Jego mama była dziewicą, a pomimo tego zaszła w ciążę.
On sprawił, że ślepi widzieli.
Głusi zaczynali słyszeć.
Niemi mówić.
Sparaliżowani zaczynali chodzić.
On leczył najgorsze choroby.
Natura była mu posłuszna.
Potrafił zmienić pogodę.
Nakarmił 5000 osób jednym zestawem śniadaniowym.
Potrafił przywrócić umarłych do życia.
Przemawiał z autorytetem.
Zadziwiał nauczycieli.
Wszystkich zadziwiał.
Ani razu nie zgrzeszył.
Ale my osądziliśmy go.
Schwytaliśmy i pobiliśmy.
Szydziliśmy z niego.
Zabiliśmy go.
Ale on wciąż nas kocha.
Ale on wciąż nas kocha.
On umarł za nas.
On umarł, żebyśmy my nie musieli.
Swoim życiem zapłacił za nasze grzechy.
Wspomniałam już, że nas kocha.
On zmartwychwstał.
Był martwy.
Ale potem ożył.
Mnóstwo ludzi go widziało.
I kiedyś powróci.
Kim jest Jezus?
To jest wielkie pytanie.
To jest wielkie pytanie.
Jakie to w ogóle ma znaczenie? Jakie to w ogóle ma znaczenie dla ciebie?
Kim jest Jezus?
Moja odpowiedź nie ma dla ciebie znaczenia.
Liczy się tylko twoja odpowiedź. Kim on jest dla ciebie?
Jestem Kasper, mam 10 lat.
Jestem Patryk, no i mam 8 lat.
Jestem Krzysiu i mam 12 lat.
Martyna i też 10 lat.
Pierwszy raz uczestniczycie w takiego typu zajęciach?
Tak.
I na czym one polegają? Pytam najpierw może chłopaków, co was ciekawi?
Jest dużo piosenek, tańczymy też.
Panowie też chętnie tańczycie?
No w sumie chyba tak.
No to później będzie łatwiej, tak? Z dziewczyną iść gdzieś na jakąś imprezę?
No.
Dobrze, a co tobie się podoba?
Że można tańczyć, że można się pobawić z kolegami i że można potańczyć.
Ja wiem, że też oglądacie jakieś filmy, są jakieś scenki, co one przedstawiają?
Ogólnie świętych takich.
Była scenka z grzechem. Polegała ona na tym, że było krzesło. Na nim był napis, żeby go nie dotykać, ale taka dziewczyna go dotknęła i nie mogła odkleić ręki. I prosiła o pomoc, ale większość osób na nią nie zwracało uwagi, tylko przyszli inne dziewczyny, się pomodliły i wtedy dopiero się odkleiło i mogła wstać.
A to jest taka scenka, która coś pokazuje. Czy w życiu też tak jest?
Tak, bo szatan nas do tego kusi.
Co zrobić, Martyna, żebyśmy sobie z tym poradzili?
Pomodlić się, chodzić do kościoła, czynić dobre uczynki.
Tutaj Kacper powiedział, że w tych tańcach się troszkę podszkolicie. To co jeszcze? W śpiewie będziecie lepsi później? Ktoś tu odważny jest, żeby nam zaśpiewał, albo w grupie, żebyście coś zanucili, co się nauczyliście? To najpierw Kamila.
Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. On za rękę trzyma mnie, Utkanie kołysze się, gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.
Pięknie, ale brawa się należą, naprawdę, super. To co, moja dzielna grupa też zaśpiewa coś? Tak, to jest dzielna grupa, więc śpiewamy. Znacie Dotknij Pani moich oczu? No to śpiewamy, 3, 4.
Dotknij Pani moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij Pani moich wad, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Pani mego serca i oczyść mnie. Oczyść serce, niech mi Święty Duch dziś ogarnia mnie. Ogarnia mnie.
Agnieszka Szeflińska, jestem artystą plastykiem, pochodzę z Łodzi i przyjechałam tutaj prowadzić warsztaty ikony. No, od wielu lat prowadzę warsztaty w Łodzi w ramach ogólnopolskich warsztatów Ikona Muzyka Drama. No, tam to już była 8. edycja, a pierwszy raz jestem w Kaliszu.
Jak wrażenie, jak na razie?
No, wydaje mi się, że grupa jest przemiła, przecudowna, atmosfera jest bardzo sympatyczna, tak, że weszłam w to środowisko w ogóle bez żadnych oporów i zostałam przyjęta bardzo mile, także no, cudownie jest naprawdę.
A jak to się stało, że prowadzi Pani takie warsztaty? Skąd ta miłość do ikon?
Znaczy, w ogóle jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, więc ze sztuką w ogóle miałam do czynienia i mam do czynienia cały czas. Natomiast no, ikona no, to taka miłość, nie wiadomo, tak jak mamy różne miłości i nagle się zachwycamy czymś i dopiero zaczynamy zastanawiać się, jaki to ma sens tak naprawdę, bo to nie tylko przecież dzieła sztuki, dopiero zaczynamy patrzeć na głębszą jakąś teologię ikony, bo tak naprawdę ikona to nie tylko dzieło sztuki, a właściwie w ogóle nie dzieło sztuki, tylko dzieło myśli i modlitwy ludzkiej.
Podczas takich warsztatów, na jakim etapie można nauczyć się pisania ikon?
Całe życie nie starczy na to, żeby się nauczyć. Te warsztaty mają być pewnego rodzaju przeżyciem, takim mistycznym i modlitewnym i właściwie tylko do tego dążymy, bo na jakim one poziomie artystycznym będą, to tak naprawdę nie jest w żaden sposób istotne. Ci ludzie nie przyszli po to, żeby stworzyć dzieła sztuki, tylko przyszli po to, żeby tutaj zgłębić teologię, ikony i żeby przeżyć to, co robią.
A na jaką tajemnicą pochylamy się podczas tych warsztatów, jeśli mowa o ikonie?
Ikona to jest jedna z najwspanialszych ikon w ogóle, które powstały na ziemi. To jest ikona Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa, który zresztą jest świętym i jest on patronem pisarzy ikon, tak, ikonopisarzy. Ta ikona ma bardzo wiele poziomów jak gdyby do rozpatrywania. Przedstawia Trójcę Świętą, ale taką Trójcę Starotestamentową, gdzie Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty przedstawione są za pomocą trzech aniołów, którzy przyszli nawiedzić Abrahama i Sarę. I siedzą przy stole, tu już Abrahama i Sary nie ma, została tylko ta trójca i rozmawiają, to jest tak zwana przedwieczna narada, rozmawiają nad dziełem zbawienia. Przed nimi jest postawiony kielich i w kielichu jest jakby zarys, tak domyślamy się, że jest to baranek. Czyli narada dotyczy zbawienia człowieka, zbawienia świata. Na wprost nas znajduje się postać odczytywana jako Syn Boży, Jezus Chrystus, ponieważ ma on czerwone szaty nakryte niebieskim płaszczem. Czerwień symbolizuje człowieczeństwo i ofiarę Chrystusa, natomiast kolor błękitny to niebo. Po jego lewej stronie znajduje się Duch Święty, też w niebieskiej szacie, przykryty zieloną tkaniną, zielonym chitonem, który ma symbolizować nadzieję. I po prawicy Jezusa jest Bóg Ojciec, który jest w takich nierealnych szatach, właściwie nieokreślonego koloru, takich zwiewnych, no nieziemskich zupełnie. Dlatego, że wydaje się, no tak interpretują Rublowa, że po prostu jako Bóg osoba niewidzialna jest w takich szatach właśnie zupełnie nierealnych. No i ten kielich. I pomiędzy nimi jest jeszcze wolne miejsce. To miejsce jest przeznaczone dla nas i dla naszej myśli, dla naszego skupienia. Także ikona ma bardzo wiele treści w sobie, zawiera tam jest wiele symboli, które można odczytywać na różne sposoby. Teologowie, no to kontemplując tę ikonę, mają najróżniejsze myśli związane z tym. Także to, co przyświecało Rublowowi, to jest jedno, a nasza myśl, nasza modlitwa związana z tą ikoną, no to jest osobista jakby sprawa każdego człowieka.
Ja myślę, że to jest bardzo bogaty opis pokazujący tę ogromną tajemnicę, którą skrywa ikona i dobrze, że to w radiu wybrzmiewa, bo nie jesteśmy w telewizji, więc trzeba wszystko dopowiedzieć, ale niezwykła jest też atmosfera towarzysząca warsztatom. Potrzebna jest też cisza, spokój, odpowiednie przygotowanie. To myślę, że to jest bardzo ważne.
W rozpoczęciu w ogóle pisania ikon towarzyszy modlitwa i ja zachęcam zawsze, żeby ta modlitwa towarzyszyła każdej czynności, którą podejmujemy, dlatego, że nie jest to łatwe. To są zajęcia, które bardzo często osoby będące na warsztatach robią po raz pierwszy i albo miały styczność gdzieś w szkole, dawno temu miały pędzel w ręku, a tu muszą się zmierzyć i to z takim naprawdę trudnym zadaniem, więc musi być ta pomoc i myślę, że modlitwa i skupienie to jest to, czego najbardziej nam tutaj potrzeba i widzę, że jest tutaj rzeczywiście ta atmosfera skupienia, jeszcze ta muzyka cerkiewna, która jest w tle tego naszego, tych naszych rozważań, to wydaje się, że bardzo pomaga. Mimo, że grupa bardzo liczna, ale taka widać skupiona bardzo na tym, co się dzieje i na tym, co robi.
Ale ten spokój i skupienie można rozszerzyć, tak jak pani pięknie powiedziała, na inne czynności, które wykonujemy w życiu. Kiedy jest rodzina i dzieci, to wiadomo, że jest raczej gwarnie i trudno tutaj o spokój, ale kiedy już znajdujemy tę chwilę, to też można sobie przypomnieć ten moment, kiedy byliśmy podczas warsztatów i to przenieść.
Ja myślę, że w ogóle takie warsztaty to jest ten niezwykły czas, który poświęcamy na nasze własne refleksje, tak? Gdzie musimy się oderwać od rzeczywistości, bo jesteśmy w ogóle w nierealnym świecie, świecie nieziemskim. Jeżeli dobrze oczywiście odczytamy przesłanie tej ikony. I wydaje mi się, że to jest taki czas naprawdę na dużą refleksję. Tutaj te ikony będą poświęcone nam przy świętej. Myślę, że to będzie taka koronacja tych naszych zmagań dwudniowych. Ja muszę być właściwie przy każdym i w każdej ikonie i na każdym etapie pracy muszę wiedzieć, co komu doradzić. Także ja te swoje skupienia to mam zawsze przed warsztatami, kiedy przygotowuję ikony. No to bardziej już to jest taka praca z każdym, żeby różne wątpliwości rozwiewać. One się pojawiają. No, oczywiście to jest taka specyfika pracy. Ale ja uwielbiam w ogóle prowadzić te ikony i kontakt z ludźmi, tymi, którzy chcą to robić, bo to są naprawdę niezwykli ludzie, którzy chcą się podjąć w ogóle takiej niezwykłej pracy.
A nasi słuchacze będą też mogli to zobaczyć za pośrednictwem strony internetowej.
Dzień dobry, Skwarek Kamila. Postanowiliśmy tutaj zorganizować te warsztaty.
Skąd w ogóle pomysł? Zdradziła mi pani przed włączeniem mikrofonu, że nigdy wcześniej nie pisała pani ikon i no właśnie, to bardzo ciekawe, że akurat taka tematyka warsztatów.
Pomysł przyszedł tylko i wyłącznie stąd, że poznaliśmy siostrę, która pisze ikony, która nas zaraziła jakąś taką chyba miłością nawet do ikon. Powiedziała przy rozmowie, że nie trzeba mieć najmniejszego talentu, by pisać te ikony, więc postanowiliśmy w związku z tym, że nie za bardzo można sobie, kobieta w naszych czasach nie za bardzo może sobie pozwolić na to, żeby pojechać i urwać się na powiedzmy kilka dni, żeby zostawić rodzinkę, postanowiliśmy tutaj zorganizować te właśnie warsztaty.
I udało się, bo spotkało się to z zainteresowaniem.
No zebrało nas się tutaj tych 15 pań, które były chętne. Myślę, że takich osób byłoby jeszcze więcej chętnych, aczkolwiek nie wychodziliśmy gdzieś daleko z tym tematem, tylko w takim najbliższym gronie.
Jak już pani bezpośrednio odbiera formę zajęć, jak to wygląda? Może ktoś właśnie słucha, kto interesował się trochę pisaniem ikon, ale nie miał okazji nigdy uczestniczyć w tego typu zajęciach.
Na pewno, jak obserwuję panie i samą siebie, jest to zupełnie czas inny niż codzienny, bo jest to takie wyciszenie, takie uspokojenie, takie zapomnienie o wszystkim innym, co nas trapi, co nam w jakiś tam sposób przeszkadza w codzienności. Naprawdę, jest nam tu bardzo dobrze, a przy okazji co wyjdzie, no zobaczymy.
Przed chwilą instruktorka, która prowadzi zajęcia, powiedziała, że to nie jest tak, że przekazuje się tylko te warstwy techniczne, bo ikona to tajemnica, więc jakie tajemnice się tutaj odkrywa?
Tego jeszcze nie wiem.
Jeszcze do odkrycia przed panią.
Myślę, że tak, ponieważ pierwszy raz uczestniczę w takich warsztatach. Ale sama widzę właśnie to skupienie, akurat piszemy piękną ikonę Trójcy Przenajświętszej, gdzie są poszczególne postacie, przedstawiony jest i Duch Święty, i Bóg Ojciec, i Syn Boży. I na pewno przy każdej trzeba się zatrzymać i podchodzi się gdzieś tak z serca, zastanawiając się, czego by w tym momencie oczekiwał ode mnie postać, którą się pisze.
Podczas pisania takie myśli przychodzą?
Właśnie tak, właśnie tak.
Dołączyła do nas pani Ela, która też uczestniczy w warsztatach. Też pierwsze takie uczestnictwo.
Tak.
Co może pani powiedzieć po tych kilku godzinach warsztatów?
Że jest to cudowne przeżycie duchowe, artystyczne, przeniesienie się po prostu w taki błogi świat spokoju, miłości, twórczości, no i takie obcowanie ze sobą, z Duchem Świętym, no i z własnymi odczuciami.
Mówi to pani z wielkim wzruszeniem.
Bo to jest wzruszające. Poznaje siebie i rozmawia jakby z Duchem Świętym.
Czy to można przenieść na kolejne dni? Bo to chyba nie chodzi o to, żeby zatrzymać tutaj poprzez warsztaty i tylko na warsztaty to, co się doświadczyło.
No myślę, że tak. Że jak się przypomina o swoim wnętrzu, które jest dane od Pana Boga, no to to później jakoś promieniuje, prędzej czy później. Lepiej, żeby było prędzej.
Pani Kamilo, warto było zorganizować warsztaty, żeby usłyszeć takie słowa.
Myślę na pewno i myślę, że nie poprzestaniemy na tym, tylko będziemy na pewno chciały częściej odsunąć się od tego zgiełku, od tego hałasu, w którym uczestniczymy na co dzień i na pewno znajdziemy sobie takie gniazdko, w którym będziemy mogły właśnie z takim pięknym spokojem, jakim tutaj mamy, pobyć ze sobą, tak jak tu Ela powiedziała, w obecności Boga, Ducha Świętego i odczuwać tą obecność, bo tutaj naprawdę się odczuwa.
Jestem siostra Eliza, nazaretanka. Po raz pierwszy uczestniczę w takich warsztatach pisania ikon. Jest to dla mnie nowe doświadczenie. Sama ikona może nie jest mi obca, bo znam z reprodukcji, z jakichś tam muzeów, ale tutaj to doświadczenie zetknięcia się bezpośrednio z tworzeniem ikony jest takie nowe.
Dodajmy, że siostra uczy plastyki, więc myślę, że to jest też takie doświadczenie trochę zawodowe.
Tak, od tej strony tak, tyle że ta technika też stwarza nowe możliwości i no, takie moje nowe odkrycia też pojawiają się przy okazji.
Na przykład jakie?
Samo podłoże też pokazuje, daje inne możliwości niż do tej pory, bo najczęściej to papier czy płótno, a tutaj mamy deskę, więc na desce mamy jakieś inne efekty, szczególnie no, łączenie pigmentów ze spoiwem, które no, daje jednak ten efekt inny.
A te doświadczenia duchowe? To jest niezwykłe to, co mówiła pani, która prowadzi warsztaty o tym odkrywaniu tajemnicy, wchodzenia w głębie teologii. Niezwykłe. Powiedziałoby się przecież to ikona, tylko ikona, a to aż ikona.
Wydaje się, że to jest chyba najważniejsze, bo ikona jest obrazem, jest takim oknem, które pokazuje nam Boga i pozwala z tej perspektywy osoby piszącej, pozwala też dostrzec no, inaczej właśnie jakby od strony takiej też no, pokorniej po prostu. Pokorniej jednak wielkość Boga.
Jedna z pań pięknie powiedziała, że ona przy każdej postaci się zatrzymuje i dzięki temu może się zastanowić nad swoją relacją z Panem Bogiem. Kiedy pisze się ikony, co rodzi się w głowie człowieka, który pisze ikony? Jakie myśli przychodzą?
Najważniejszy jest przekaz duchowy, tak jak tutaj zaznaczyłyśmy i biorąc pod uwagę, że tematem jest Trójca Święta, czyli w zasadzie najtrudniejszy temat w teologii, trudno zgłębić te postaci. Mamy wielkiego mistrza przed sobą, Andrija Rublowa, który no, jest niedościgniony w tej kwestii. Akurat ta ikona jest dla nas teraz wzorem. I możemy dostrzec, jak się okazuje, na każdej z reprodukcji też są inne kolory. Wiemy jedno, że Rublow tworzył swoistą gamę kolorystyki, bardzo delikatną, bardzo subtelną. Jego ikony cechowały się niezwykłą duchowością, taką łagodnością, świetlistością barwy. I teraz nasze, te zmagania z barwą, no, no pokazują, że jednak to nie jest takie proste. Na pewno ta strona duchowa pozwala na osiągnięcie lepszych efektów, bo właśnie tak jak zaznaczyłam, pokora pozwala nam na działania, bo człowiek wychodzi z założenia, że owszem, poradzi sobie, to nie, niekoniecznie tak jest. Także zetknięcie z tym tematem od tej strony technicznej jest zupełnie nowym odkryciem, zupełnie nowym doświadczeniem. Także kolorystyka, no i mówię postaci Trójcy Świętej, które w zasadzie niby mają te same twarze, a wiemy, że jakby te role Trójcy Świętej, a każdej z osób Trójcy Świętej jakoś tam rozdzielamy, chociaż jest to jedność i o tym nie wolno też zapominać.
Mówiłyśmy też o tej właśnie sferze duchowej, tej najważniejszej przy pisaniu ikon i Ja myślę, że ta atmosfera wyciszenia i skupienia też sprawia, że no, jesteśmy w takiej intymnej relacji z Panem Bogiem. To jest też pewnego rodzaju rozmowa, więc i forma modlitwy.
Tak, zdecydowanie jest to modlitwa. Zaznaczyłam, że ikona jest oknem, oknem, przez które patrzymy na Boga i Bóg patrzy na nas. I tutaj to nasze podejście właśnie od tej strony takiej pokory pozwala właśnie doświadczyć tej intymności, kontaktu z Bogiem. Zawsze twórczość wymaga skupienia, wymaga obserwacji, refleksji. Nie można do żadnej z twórczości podchodzić jakoś w sposób taki nonszalancki. To wymaga zawsze pokory, zastanowienia i refleksji. No i najczęściej przekazujemy to, co jest w nas, czym żyjemy.